Tu Polskie Radio Poznań, sobotnie popołudnie, minęła 16. Dzień dobry, mówi Marcin Rzyski, choć właściwie mógłbym już powoli mówić dobry wieczór, bo jesteśmy po zachodzie słońca. Czekamy na 22 grudnia, kiedy zacznie się ta tendencja odwracać, a na razie zapraszam na spotkanie z artystą tygodnia, jak co sobotę po 16. Postaci przez wielkie P. Z kraju i ze świata. Tydzień temu byliśmy w Wielkiej Brytanii. Stuart Nicholson z grupy Galahad odpowiadał na pytania Sandry Soluk. Za tydzień o tej porze będziemy w Kanadzie. Będziemy rozmawiać z Mattem Daskiem. A dziś jesteśmy w Polsce. Ale postać wielkiego kalibru, zwłaszcza jeśli chodzi o scenę jazzową. Piotr Baron, jeden z najlepszych polskich saksofonistów w historii. Od 20 lat w czołówce wszelkich rankingów pod tym względem. Postać, która miała w swojej karierze możliwość grania z inną wielką postacią ze świata, Rayem Charlesem, o czym oczywiście będziemy także rozmawiać dzisiaj, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Dziś trochę inaczej będziemy rozkładać akcenty muzyczno-słowne. Pozwolą Państwo, że nie będziemy przerywać dość długich utworów, które Piotr Baron stworzył na swoją płytę, która nazywa się Moniuszko Jazz, zainspirowany operami Stanisława Moniuszki. Właśnie, będzie też Rota Feliksa Nowowiejskiego, która znalazła się na tym samym krążku i jej też nie będziemy skracać, czyli zapraszam na nieco inne spotkanie niż zwykle. Dłużej będziemy rozmawiać, ale też dłużej będziemy słuchać muzyki. Muzyka piękna, rozmowa bardzo ciekawa, no przynajmniej to, jak i co opowiada pan Piotr Baron, naprawdę warte jest wysłuchania przez każdego. Zapraszam. Piotr Baron w Radiu Poznań do 17.
To wielka radość rozmawiać z panem, bardzo się cieszymy. Nie od dziś piszą o Piotrze Baronie, że to jeden z najważniejszych polskich saksofonistów, liderów polskiej sceny jazzowej. Od 20 lat zajmujący czołowe miejsca w ankiecie pisma Jazz Forum. Bezkonkurencyjny niemalże saksofonista. Witam.
O nie, ja jestem szalenie konkurencyjny. W Polsce saksofonistów tenorowych jest, wybitnych saksofonistów tenorowych, którym zazdroszczę i których w jakiś sposób naśladuję, jest bardzo wielu. No. Kilku już odeszło. Mistrz Janusz Muniak, mistrz Tomasz Szukalski. No ale wciąż nam króluje Jan Ptaszyn Wróblewski i moi koledzy Maciej Sikała, Adam Pierończyk, czy też młode lwy, takie jak Radosław Nowicki, czy Tomasz Grzegorski. To są giganci. Ja tutaj absolutnie nie pozwalam się gdzieś wypychać przed nich. Mógłby wymienić jeszcze Leszka Szczerbę, Piotra Cieślikowskiego. To są naprawdę fantastyczni muzycy. Ja cieszę się, mogąc być jednym z nich.
A ja się cieszę, że pan nam ich wszystkich przedstawił, bo myślę, że tylko jakiś niewielki procent w sumie, zapewne, mimo że obeznanych z dobrą muzyką słuchaczy naszych, te wszystkie nazwiska zna. A jak rozumiem, warto zagłębić się także w ich granie i może poszukać między innymi różnic. Łatwo takie różnice się wyłapuje między saksofonistami?
No jeżeli weźmie pan nagrania Stana Getza, Bena Webstera i Johna Coltrane'a, to będzie pan miał wrażenie, że to są trzy różne instrumenty. Tymczasem wszyscy ci trzej artyści grali na saksofonie tenorowym. Takie różnice słychać od razu. To jest też siła jazzu, że muzyk, który ma swój własny głos, jest rozpoznawalny natychmiast. W muzyce poważnej również brzmienie świadczy o artyście, jednakowoż te różnice nie są aż tak głębokie.
Za chwilę do tej muzyki poważnej przejdziemy, ale najpierw chciałbym tylko w ramach ciekawostki też panu zakomunikować, że od kilku miesięcy już właściwie pojawia się pan regularnie na naszej antenie za sprawą utworu Andrzeja Dąbrowskiego, jego wersji My Way.
Bardzo mi miło.
Mieliśmy okazję z panem Andrzejem porozmawiać, no i wspominał nam o współpracy Symfonia Juventus, Piotr Baron Quintet, no i z panem również.
No ja tutaj połączyłem te trzy przestrzenie, ponieważ Andrzej jest moim przyjacielem, a on tu był najważniejszy. Quintet to jest tekstura, w której funkcjonuje na co dzień, natomiast Polska Orkiestra Symfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa, będąca w mojej opinii jedną z najlepszych orkiestr w Europie, nie tylko młodzieżowych, to nie jest wina tych artystów, że są młodzi, to jest raczej wartość dodana. To jest orkiestra, której mam zaszczyt dyrektorować już trzeci rok, w związku z tym bardzo byłem szczęśliwy, że udało mi się te światy złączyć w jednym, co prawda, utworze, ale takich przedsięwzięć na styku pogranicza dwóch mocarstw będzie w przyszłości więcej.
A właśnie chciałem zapytać, jak pan się czuje między tymi światami, czy w obu światach jednocześnie, można powiedzieć.
Czuję się dobrze. Czuję się dobrze. To są akurat przestrzenie znane mi i tak jazz, jak muzykę poważną, czy też raczej orkiestrową muzykę poważną, to jest ważne. Kocham szczerze i całym sercem swem. To nie jest żart. Naprawdę ja jestem równie wzruszony, jak słyszę wspaniałe dzieło jazzowe, jak również kiedy słucham Brahmsa albo Brucha. No to muzyka mnie wzrusza zawsze, bez względu na to, jaka nalepka została jej przyklejona. Bo nut jest tylko 12 i te wszystkie, przepraszam, sztuczne podziały są tworzone przez ludzi, na ogół nie przez muzyków. Tutaj stawiam kropkę i proszę mnie więcej o to nie pytać.
Dobrze. Natomiast a propos łączenia jazzu i klasyki, to muszę pytać dalej, bo spotkaliśmy się właśnie w związku z tym, że mamy płytę Moniuszko Jazz. Proszę nam powiedzieć coś więcej na temat tego materiału, za chwilę premiera.
To jest świetna płyta. I mam dalej mówić?
Chętnie byśmy posłuchali jeszcze. Jak to wyglądało od pana strony? Wiemy, że sam pomysł ma już prawie 10 lat.
To nie jest mój pomysł. To jest pomysł Stanisława Rybarczyka, dyrektora Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie. A jak mawiał świętej pamięci maestro Wojciech Kilar, proces twórczy zaczyna się od zamówienia. To zamówienie padło, broniłem się jak mogłem. Dyrektor Rybarczyk mnie skorumpował, przekupił. No i w tym momencie już było za późno, trzeba było się zabrać do dzieła. A dzieło, jak się okazało, było zupełnie inne niż to, co sobie wyobrażałem, ponieważ, i tu muszę się przyznać, być może stracę nieco w oczach, czy też uszach pana redaktora i słuchaczy. Ja Moniuszkę znałem tak, jak znamy go wszyscy, czyli ja nie znałem go w ogóle. Wszyscy znamy ze 3 arie, ze 3 pieśni, w tym Prząśniczkę i tu jest koniec. Tymczasem Stanisław Moniuszko napisał cały szereg wspaniałych oper, których nie znamy, cały szereg, uwaga, mszy, których nie znamy i cały szereg litanii w cyklu Litanie Ostrobramskie, fenomenalnych zupełnie dzieł, olśniewających, inspirujących i no, szczęśliwy jestem, że wyszedłem z tej niewiedzy, z tego mojego antymoniuszkowskiego ciemnogrodu, w którym tkwiłem nieświadomie, powiem na swoje usprawiedliwienie, i miałem zaszczyt zanurzyć się w twórczości jednego z największych romantyków świata, nie tylko Polski. Stanisław Moniuszko był jednym z największych, najwybitniejszych romantyków na świecie. Thank you.
jeden z najwybitniejszych saksofonistów ostatnich 20 lat w naszym kraju, Piotr Baron, i przy okazji jeden z najciekawiej opowiadających o jazzie w historii naszych rozmów, Radia Poznań. Dziś artysta tygodnia do godziny 17 odpowiada na nasze pytania, a potem jeszcze po 19 na pewno wrócimy do płyty Moniuszko Jazz. Na razie wracamy do naszej rozmowy.
Ja muszę powiedzieć ze swej strony, gdy pierwszy raz zetknąłem się z tym materiałem, to byłem trochę zdziwiony, bo z jakiegoś powodu spodziewałem się spokojniejszej muzyki, krótko mówiąc, a spotkało mnie tutaj spotkanie z muzyką jednak w większości bardzo dynamiczną.
Cóż zrobić? No, moje rozumienie jazzu jest dynamiczne. Ja jestem gdzieś tam najbardziej zainspirowany muzyką Johna Coltrane'a. Do czego się przyznaję i z czego jestem dumny. Muzyka Johna Coltrane'a to jest muzyka rozrywająca wręcz serca słuchaczy, rozrywająca w znaczeniu jak najlepszym. Porusza i nie zostawia obojętnym. Nie starałem się, aby moja muzyka, czy też moje rozumienie muzyki były takie. To dzieje się samo. Jestem gdzieś tam w tym pniu, w tej stylistyce i choćbym chciał, to tego nie uniknę. Jestem też, jak sądzę, najdalszy, najbardziej obcym mi gatunkiem jazzu jest tak zwany smooth jazz, czyli w mojej opinii nie jazz. Więc może dlatego ta płyta nie jest tak spokojna, jak pan redaktor się spodziewał.
Jest na tej płycie też utwór, który nie ma z Stanisławem Moniuszką nic wspólnego, prawda? Jest taki bonus, można powiedzieć, w postaci roty.
No i tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z panem redaktorem, ponieważ Felix Nowowiejski, najwybitniejszy polski postromantyk, chociaż Roman Statkowski nie gorszy, więc jeden z dwóch najwybitniejszych polskich postromantyków, w mojej opinii jest bezpośrednim kontynuatorem twórczości i myśli Stanisława Moniuszki. Felix Nowowiejski, na przykład Legenda Bałtyku, jak pan redaktor posłucha, to jest ktoś, kto przełożył Moniuszkę na późniejszy czas. To nie jest ktoś, kto zainspirował się Moniuszką. To jest tak, jakby Stanisław Moniuszko reinkarnował się w osobie Feliksa Nowowiejskiego. Ja być może teraz narażam się wszystkim wspaniałym muzykologom, ale trudno. No tak uważam. I dlatego utwór Feliksa Nowowiejskiego, który jako kompozytor jest mi bardzo bliski, zajmowałem się jego muzyką dość intensywnie podczas roku Feliksa Nowowiejskiego. To był rok 2018, o ile dobrze pamiętam. Albo 19, ale chyba 18. I wtedy popadłem w taki rodzaj fascynacji i łapczywości, żeby jak najwięcej tego Nowowiejskiego gdzieś tam uszczknąć dla siebie. A rota jest utworem po pierwsze pięknym, bardzo modalnym właśnie Coltrane'owskim, po drugie jest mi bliska z przyczyn tak muzycznych, jak dzięki tekstowi Marii Konopnickiej. Miała być hymnem Polski, był taki pomysł. I uważam, że jest to pieśń, której przesłanie jest ważne dla nas bez względu na czas, w którym żyjemy. Bo to jest pieśń, która przypomina nam, skąd jesteśmy i że my to my.
Codziennie o północy gramy rotę, muszę panu powiedzieć. Natomiast
nawet nie widzi pan, jak się szeroko uśmiechnąłem, kiedy pan to powiedział.
Dla takiego przeciętnego słuchacza to gdzieś ta rota ucieka, prawda, na boki, tylko raz na jakiś czas wraca na przykład z motywem "Tak nam dopomóż Bóg". Potem znowu gdzieś ucieka, jak to w jazzie często bywa.
No, trzeba gonić króliczka.
Tak jest, tak
niekoniecznie,
jest.
Niekoniecznie trzeba go złapać.
Czy na tym polega jazz właśnie, pana zdaniem, trochę?
Jazz polega na wielkiej potrzebie, która już się w człowieku nie mieści, na wielkiej szczerości, bo kłamstwo słychać od razu, oraz na wielkim niedopowiedzeniu. To jest estetyka jazzu. Ja nie mówię teraz o analizie muzycznej, że nie mówię o pulsie, nie mówię o bluesie, nie mówię o swingu ani improwizacji. Ja mówię tylko o tym, co jest uczuciem, co jest istotą sztuki.
A propos tej improwizacji, pan kiedyś użył takiego bardzo intrygującego sformułowania, że wtedy, jak w wybaczaniu chrześcijańskim na plan dalszy schodzą takie zjawiska, na przykład jak własne dobro, albo jak to, że kogoś prywatnie nie lubimy, na przykład.
No tak, no bo przecież funkcją wybaczenia jest umniejszenie siebie. Jeżeli wybaczamy komuś, to automatycznie okazujemy mu zaufanie przyjmujemy wtedy to, co mu wybaczamy, jako już nie zło, tylko dobro. Staramy się to zapomnieć, albo przynajmniej już nie budować na tym żadnych negatywnych uczuć. No i umniejszenie samego siebie tutaj jest warunkiem sine qua non.
I to trochę też tak jest właśnie w samej muzyce, wewnątrz tego procesu, że trzeba umniejszać samego siebie, żeby to wszystko grało razem?
Nie, trzeba zapomnieć o samym sobie. Trzeba myśleć zespołem. Trzeba myśleć brzmieniem zespołu i oczywiście kreując własną muzykę, bardzo uważnie słuchać, co się dzieje wokół. Bo to wszystko, co dzieje się wokół, może być wspaniałym przyczynkiem do jeszcze wyższego lotu.
Thank you.
Moniuszko Jazz, tak nazywa się nowy album Piotra Barona, który właśnie się ukazał. Doskonały pomysł na prezent pod choinkę dla każdego. Nawet jeśli ktoś za jazzem aż tak bardzo nie przepada, to naprawdę doskonale, miło i sympatycznie można spędzić czas przy tej muzyce. Moniuszko Jazz, ale też nowowiejski jazz na zakończenie tego albumu. Rota w niezwykłym wykonaniu Piotra Barona, o którym opowiadał nam już dzisiaj w trakcie naszego wywiadu tygodnia z naszym artystą tygodnia, którym jeszcze do jutra oficjalnie jest właśnie Piotr Baron.
Czy ja mógłbym o tym jazzie jeszcze przez chwilę? Tak, mamy problem czasami ze zrozumieniem. Szukamy jakiegoś kontaktu z tym językiem. Ja tak się czasem nawet zastanawiam, jak wy czytacie muzycy, tacy genialni muzycy, czytacie na przykład recenzję jakiegoś początkującego dziennikarza i sobie myślicie, co on tam plecie? Zdarza się?
Zacznę od tego, od czego pan zaczął. Na jazzie nie trzeba się znać. Jazz trzeba znać. Nie znać się na jazzie, tylko znać jazz. A jak poznać jazz? Dużo słuchać. W pewnym momencie nagle się okazuje, że pewne rzeczy są może nie tyle jasne, ile przekaz artystyczny jest zrozumiały i no i odnosi swój skutek.
Nawet jeśli nie znamy się na pojęciach skal różnych.
Ale wie pan co, ja byłem kiedy, znaczy wiele razy byłem we Francji, ale raz byłem we Francji i piłem wino, bardzo dobre. I powiedziałem, co to za wino? A gospodarz powiedział, to jest bardzo dobre wino. No ale jak się nazywa? Mówią, no już nigdy nie będzie ci tak samo smakować, więc po co ci, jak ono się nazywa? A potem zapytał mnie, jakie jest najlepsze wino na świecie. No ja tutaj się wzbijałem na wyżyny jakiejś takiej udawanej wiedzy. On powiedział, nie, najlepsze wino na świecie to jest to, które w tym momencie ci najbardziej smakuje. Z jazzem jest tak samo. To nie potrzeba go nazywać, trzeba go znać, trzeba czerpać radość z niego. A jeżeli chodzi, znaczy radość ze słuchania, bo czasami jazz jest definitywnie smutny i refleksyjny, ale to radość ma wynikać później z współprzeżywania tej refleksji, tego smutku. A jeżeli chodzi o recenzję, to powiem tak, odpowiem nieco pokrętnie. Miałem zaszczyt spotkać kilka razy w życiu człowieka, który nazywa się Abdullah Ibrahim, znany również jako Dollar Brand, pianista, pochodzący z Republiki Południowej Afryki. I on naprawdę nazywa się Abdullah Ibrahim. Jak się urodził, to się tak nazywał. To nie jest pseudonim. I kiedyś, to jest w ogóle przedziwny człowiek z darem proroczym. No, podejrzewam go nawet o telepatię, ale już teraz nie będę się, znaczy może tak, to nie jest miejsce i czas na to, żeby o tym rozmawiać. W każdym razie kiedyś siedziałem i słuchałem, co mistrz mówił, bo mówić do niego to byłaby bezczelność. I on tak popatrzył na mnie i powiedział nagle, nie martw się złymi recenzjami. Ja sobie powiedziałem, no kurde, właśnie tak, oczywiście, nie będę się martwił, będę robił swoje. A on popatrzył na mnie i powiedział, ale z dobrych się nie ciesz. I dzięki temu wtedy, co bardzo do mnie trafiło, gdzieś tam zakorzeniło się w moim sercu i wywarło dobry wpływ na mnie. Dzięki temu rzeczywiście jak ktoś o mnie napisze w sposób krzywdzący i niefachowy, to wiadomo, że miło mi nie jest, ale dalej robię swoje. Jak uczył świętej pamięci mistrz Wojciech. A jak dostanę bardzo dobrą recenzję, to oczywiście wiadomo, że jest mi miło, ale też zastanawiam się, ile w tej recenzji jest prawdziwej konstatacji, a ile po prostu komplementów, czy to niezasłużonych, czy to nieprzemyślanych.
Muzyka pop jednak trochę się różni w zależności od szerokości geograficznej, a tak nam się czasem przynajmniej wydaje, że ten jazz to taki jest uniwersalny, międzynarodowy język, że bez względu na to, czy pan stanie z tym saksofonem u nas, czy w środku Afryki,
jazz jest uniwersalny, jazz jest uniwersalistyczny i jazz jest jedynym, jaki znam, dobrym przejawem globalizacji. Jazz jest jedynym gatunkiem sztuki, w którym Eskimos i Etiopczyk po zagraniu razem 32 taktów wspaniałego groove'u zostają przyjaciółmi do końca życia, chociaż nie są w stanie zrozumieć ani jednego słowa z języka tego drugiego. No, przepraszam, powiedziałem Eskimos, powinienem powiedzieć Inuita, ale ja jestem stary i kiedyś tak się mówiło. Proszę mi wierzyć, że jazz jest językiem bardzo uniwersalnym. Podobnie jak modlitwa. Modlitwa charyzmatyczna nie musi być semantyczna. nie musi być fleksyjna, tak samo jazz. Natomiast w obu tych przypadkach fałsz jest wyczuwalny od razu.
Zaczyna pan grać i pan w pewnym momencie znika niejako.
To zależy. Zdarza się, że znikam, zdarza się, że brnę i przesuwam betonową ścianę. To zależy od tego, z kim się gra, co się gra i kim się w tym momencie jest. No, człowiek nie jest, tylko człowiek się staje. To jest proces, a nie akt. W każdym razie takie chwile, kiedy się zniknie w muzyce, to są te chwile, które się zapamiętuje na zawsze i do których zawsze chce się wrócić.
A nawet przeczytałem w jednym miejscu a propos jazzu jeszcze, że pan twierdzi, przydał się w walce z rasizmem w Stanach Zjednoczonych jako narzędzie niejako.
No bardzo się przydał, ponieważ czarnoskórzy mieszkańcy Ameryki, czy też rdzenni Amerykanie, muszę uważać co mówię, żeby nikogo nie urazić, mieli szansę zabłysnąć przez długi czas jedynie jako albo muzycy, albo sportowcy. Tam by mieli szansę w ogóle istnieć, zresztą na początku nie mieli nigdzie szansy istnieć, bo na przykład taki wspaniały bokser Jack Johnson został zlinczowany, zabity za to, że zwyciężył. Nawet Miles Davis poświęcił mu płytę, Jack Johnson. Ale tak samo było z muzyką. No przecież, że muzycy czarni, wybitnie utalentowani, wymyślali nowe rzeczy, ponieważ nie mieli szansy uczyć się tych rzeczy, których uczyli się biali, więc starali się grać to po swojemu. Trochę tak jak ja Moniuszkę. I przez długi czas byli niedopuszczani. No to było nie tyle źle widziane, ile karane. W pewnym momencie biały, jak to mówią, white Anglo-Saxon Protestant nie miał już szansy na to, żeby kontrolować, mówiąc współczesnym językiem, ten proces i muzycy czarni zostali dopuszczeni gdzieś tam do tego, żeby móc kultywować tę sztukę. No tak właśnie w Luizjanie, no bo nie w samym Nowym Orleanie powstał jazz. To też, proszę zwrócić uwagę, to jest basen karaibski za progiem, czyli wpływy konkwisty, wpływy lokalne, karaibskie, a skoro konkwista to również wpływy mauretańskie, to jest nie tylko zetknięcie Afryki z Europą na ziemi amerykańskiej, to jest zetknięcie muzyki naprawdę całego ówczesnego świata. To jest niesamowite, jak się na to spojrzy szerzej. I w związku z tym, że czarni muzycy zaczęli zachwycać białych, szczególnie od 1936 roku, kiedy Norman Granz zorganizował koncert Benny'ego Goodmana w Carnegie Hall i tam grał Cootie Williams na trąbce i Charlie Christian na gitarze i Lionel Hampton na perkusji, to byli muzycy czarni. Jazz wszedł na salony. Co prawda czarnoskórzy dalej musieli mieszkać w gorszych hotelach i wchodzili tylnym wejściem, nie mogli wchodzić wejściem frontowym, ale jednak grali koncerty dla białych w dużych salach. I to był taki bardzo poważny przyczynek do, być może nie upadku, bo rasizm nie upadł niestety, ale do obniżenia stopnia rasizmu w znaczeniu, że to jest normalność, czyli rasizm zaczął być postrzegany jako coś opresyjnego, nienormalnego i szkodliwego.
A wracając do muzycznych aspektów, pan od razu słyszy, gdy na przykład zaczyna grać czarny saksofonista, czy muzyk szerzej? I można to wyłapać?
Nie do końca. Jest bardzo wielu białych, którzy grają jak czarni i czarnych, którzy grają jak biali. Natomiast tak mówiąc nie po polsku in general, to słychać nawet nie po brzmieniu, tylko po pulsie. Muzycy czarni mają zupełnie inny puls, dużo lepszy moim zdaniem. No i w ich muzyce jest znacznie więcej bluesa, chociaż, i tu będzie się pan śmiał, jest taki saksofonista Hank Mobley, który grał jak biały muzyk z Kalifornii, a był czarnym muzykiem z Nowego Jorku, więc to różnie bywa. No Miles Davis też przecież przez pewien czas, kiedy grał cool, nie brzmiał jak czarny trębacz. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you said?
Don't you come back no more.
I didn't understand
you. Don't you
Mówi Piotr Baron. Zapraszam na tydzień z Piotrem Baronem w Radiu Poznań.
Ostatnio wspominaliśmy, taki mamy tutaj wspólny zbiór, wspominaliśmy na antenie Andrzeja Załuchę i jego biografię czytaliśmy i tam z niej wynikało wyraźnie, że on przyjechał z zagranicy w pewnym momencie do Polski, usłyszał wcześniej Raya Charlesa i dlatego jego muzyka, potem jego śpiewanie brzmiało tak, jak brzmiało. A skoro Ray Charles się pojawił także w pana biografii, to no nie mogę nie zapytać.
Proszę pytać.
Jak to było grać z Rayem Charlesem, bo podobno pan grał z nim.
To, no powiem tak, to za dużo powiedziane, że grałem z Rayem Charlesem, bo to nie było tak, że Brother Ray zadzwonił do mnie i powiedział: hej Peter, chodź zagramy razem. Brother Ray przyjechał na Jazz Jamboree i trzeba było złożyć mu orkiestrę. Co zabawne, organizatorzy mieli podany skład instrumentalny, a skład instrumentalny to był big band i kwintet smyczkowy. A ponieważ zobaczyli trąbki i puzony, to zatrudnili Orkiestrę Filharmonii Łódzkiej, czyli trąbki, puzony i kwintet smyczkowy z Filharmonii Łódzkiej plus 5 saksofonów, czyli dokładnie odwrotnie niż wydawałoby się, że to należy zrobić. Tutaj kłaniam się Orkiestrze Filharmonii Łódzkiej, bo zagrali to świetnie, poradzili sobie z tym zadaniem naprawdę nad wyraz dobrze. To nie są rzeczy, które oni grają na co dzień, tam jest zupełnie inne frazowanie, inna artykulacja, rytm, pulsacja. No to są rzeczy naprawdę dla klasyka, może nie trudne, ale obce całkowicie. A saksofony to były, jak pamiętam, tam był... Wszystkich nas nie pamiętam. Był Zbyszek Jaremko, Henryk Miśkiewicz, maestro Ptaszyn Wróblewski, chyba Jurek Główczewski, nie jestem pewien, i mówiący te słowa. I kiedy rozdawano nuty, dwie teczki tenorowe były, czyli tenor pierwszy, tenor drugi, podałem ptakowi, mówiąc: ptaku, proszę, wybierz sobie, co chcesz. I ptak sięgnął po tenor pierwszy, ja pokornie wziąłem tenor drugi i wszystkie solówki były w tenorze drugim, czyli gesture. I to były te solówki, które ja znałem niemalże na pamięć wszystkie, bo to były sola Davida Fathet-Nimena. Oczywiście ja nie mówię o tym, co było zapisane, bo zapisane były akordy, ale ja pamiętałem, co Fathet tam grał. No i zaczęliśmy... Na próbach nie było Raya Charlesa. Na próbach nie było śpiewu, tylko ćwiczyliśmy to, co mieliśmy zaproponować mistrzowi jako podkład. No i Ray Charles przyszedł dopiero na koncert. Jak wszedł prowadzony do fortepianu, naprawdę przeżycie mistyczne. To było coś niesamowitego. Nie umiem tego nazwać, ale to, co wtedy się czuło, to było obcowanie z kimś, z czymś, i nigdy przedtem, nigdy potem tego już nie przeżyłem. A potem, jak zacząłem grać te sola, no to odruchowo zacząłem cytować solówki Davida Fathet-Newmana i wtedy Ray Charles odwrócił się w moją stronę, no nie powiem, że na mnie spojrzał, i powiedział tak pod nosem, ale usłyszałem to: yeah, baby. Dlatego no, mogę powiedzieć, że grałem z Rayem Charlesem. Usłyszał mnie.
Mówiliśmy wcześniej o połączeniu światów klasyki i jazzu, a jeszcze chciałbym zapytać na temat połączenia świata jazzu ze światem muzyki pop, tak naprawdę, jak przy okazji Wodecki Jazz, czy innych projektów, jakichś sytuacji z przeszłości.
W jazzie rozróżniamy standards i originals. Originals to są utwory napisane oryginalnie przez muzyków na potrzeby ich zespołów i ich muzyki. Na przykład Caravana, Take the A-Train czy Satin Doll to są originals. A standardy to są utwory napisane głównie dla Broadwayu, czasami dla Hollywood, przez takich wybitnych twórców jak Cole Porter, George Gershwin, Jerome Kern, można wymieniać godzinami. Nasi wspaniali polscy kompozytorzy, jak na przykład Abraham Jablon, czyli Victor Young, czy Włodzimierz Dukielski, czyli Vernon Duke, czy Bronisław Kaper. To są twórcy, uwaga, standardów. Standard to jest piosenka, którą jazzmeni wzięli, mówiąc językiem Jana Ptaszyna, na tapetę. Tak więc, jeżeli chodzi o pop i jazz, to jazz z popu czyni niejako sztukę wysoką. Mimowolnie. Tak się utarło, taki jest uzus od lat 20. Więc związki popu z jazzem. No, jazzmeni grają jazz używając utworów popowych. Poza tym jazzman jest w stanie zagrać wszystko. W związku z tym zespół popowy często zaprasza jakiegoś solistę jazzowego, żeby urozmaicił brzmienie przedsięwzięcia. Spójrzmy na zespół Breakout Tadziana Lepy, świętej pamięci. Przecież tam Włodek na horny grał sola i na saksofonie, i na flecie, czy Tomasz Szukalski z SBB. Takich fuzji było więcej. Sam miałem zaszczyt grać czy to z Budką Suflera, czy z Wandą Kwietniewską. Ja grałem dalej swoje. Zresztą wszyscy jazzmeni, którzy grają zespołami, czy to popowymi, czy rockowymi, zawsze grają swoje solówki, te same. Kontekst się tylko zmienia.
Te same, tak brzmi.
No może nie te same, ale swoje. Mówię o tej samej stylistyce, tak, przepraszam. Tak.
Ale czy wy się
dobrze,
wtedy,
że mnie pan poprawił. Mm-hmm.
Czy wy się wtedy nudzicie, czy nie? Czy dobrze się bawicie, jak
no
to
w
jest?
W ogóle się nie nudzimy, bo to jest nowe. To jest tak, wie pan, jakby pan nagle musiał jechać autem z kierownicą po prawej stronie. No, umie pan jeździć autem, ale wszystko jest inaczej.
To ja uciekam przed takim autem jednak osobiście. Się boję, że...
czasami nie ma wyjścia. Jak pana skorumpują, to wtedy trzeba jechać.
Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze chciałbym o Patha Metheny zahaczyć, bo miałem okazję akurat z nim rozmawiać kilka miesięcy temu. I on powiedział coś takiego smutnego. Tuż po śmierci Chicka Corea to było. Powiedział takie zdanie, że... No, że to kolejna taka wielka postać, taki człowiek renesansu, człowiek orkiestra, który potrafił tyle rzeczy i że oni odchodzą, ci właśnie tacy najwspanialsi i on nie za bardzo widzi, żeby ktoś miał ich za chwilę zastąpić tak naprawdę. Czy pan też tak czuje?
Oj, no to nie jest łatwe pytanie, bo nie chciałbym deprecjonować roli młodych, wspaniałych muzyków, ponieważ pojawia się tylu genialnych jazzmenów. Naprawdę, trudno jest ich ogarnąć, poznać. Ja już łapię się na tym, że ja nie znam jazzu współczesnego, to już w ogóle nie znam. Słucham jakichś muzyków, którzy mnie zachwycają, potem okazuje się, że ja nie znam ich nazwisk, nie wiem, kto to jest. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną stylotwórczość, czyli o pozostawienie swojej ścieżki, którą inni będą podążać, no to tych nowych ścieżek niestety nie widać. I tutaj muszę się z Patem zgodzić, że no jeszcze tych kilku największych jest. Jest cały czas Sonny Rollins, który już przestał grać. Jest Roy Haynes, jest Benny Golson. Można by ich wymieniać, ale oni też już niedługo, no niestety, no odejdą. Taka jest kolej rzeczy. Są już w bardzo podeszłym wieku. Spójrzmy nawet na nasz polski rynek. No niedawno odszedł Wojtek Karolak. Nie ma drugiego Wojtka Karolaka. On zostawił po sobie tak dojmującą pustkę nieprawdopodobnie. No podobnie jak Tomasz Szukalski, jak wszyscy wielcy muzycy, którzy ostatnio odeszli, a odchodzi ich coraz więcej. No niestety, tak, tu potwierdzam. Nie widać następców. To znaczy jest cały szereg, najlepiej to słowo rozumiejąc, cały szereg epigonów, kontynuatorów, może tu będzie lepiej, kontynuatorów, kultywatorów, ale takich, tu otwieram cudzysłów, wynalazców jazzu, zamykam cudzysłów, to już nie widzę.
Na samo zakończenie chciałem wrócić do jednej z pana odpowiedzi, bo tak sobie tu odnotowałem, że powiedział pan coś w rodzaju, a nawet dokładnie, że jedną z niewielu albo jedyną pozytywną rzeczą odnośnie globalizacji to było rozprzestrzenienie się jazzu?
Tak, tak uważam. Ja jestem przeciwnikiem globalizacji. Uważam, że odrębności są czymś wspaniałym, że odrębności inspirują, fascynują wzajemnie. Ja niekoniecznie muszę być taki jak mój przyjaciel, partner, współartysta z Chin, co nie znaczy, że kultura chińska mnie i historia tego wspaniałego cesarstwa mnie nie interesuje, nie fascynuje, ale ja nie muszę zostać Chińczykiem.
I tu postawię w takim razie kropkę. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas.
Dziękuję.
Bardzo
pięknie.
Miło poznać.
Jeszcze tylko... I nawzajem.
Dziękuję.
Pozdrawiam słuchaczy Radia Poznań. Piotr Baron.
Ach, ma pan bardzo radiowy głos, pewnie pan to wie. Dziękujemy.
Wie pan, no, swój głos trzeba sobie zapracować. To są hektolitry i kilogramy tytoniu. Na szczęście już nie palę.
Okej, okay, gratuluję w takim razie.
Bardzo dziękuję.
Zdrowia życzymy i do usłyszenia.
Dzięki nawzajem.
Wybitny saksofonista, który grał z prawie wszystkimi wybitnymi jazzmenami w naszym kraju, z wieloma z zagranicy. Miał okazję występować na jednej scenie z Rayem Charlesem, o czym nie umieszkał nam wspomnieć w naszej rozmowie tygodnia. Piotr Baron, mamy nadzieję, że tak samo jak i my, tak i państwo znakomicie się czuli przez ostatnie kilkadziesiąt minut, słuchając bardzo ciekawych, intrygujących opowieści Piotra Barona o innych ludziach, o jazzie, o życiu, o przemyśleniach na wiele tematów. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Marcin Rzyski, Piotr Baron, dobrego wieczoru, do usłyszenia. Thank you.
Kilka wierszy z czasów, gdy kochałeś pierwszy raz.